Kochani, był w historii narodu wybranego taki moment, kiedy Izraelici w szczególny sposób odczuwali Bożą bliskość, Bożą obecność, tak jakby Bóg prowadził ich wyciągniętą dłonią. Widzieli swoimi fizycznymi oczyma obecność wszechmogącego Boga. Dowodów Bożej wierności doświadczali wielokrotnie. Natomiast świadkami obecności żywego Boga byli szczególnie w początkowym okresie wędrówki do Ziemi Obiecanej. Otwórzcie drugą Księgę Mojżeszową, 13 rozdział, to jest strona 77. I z tego 13 rozdziału chcę przeczytać wersety 17, 18 oraz 21 i 22. 17, 18, 21 i 22. A gdy Faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud, przewidując walki, mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że tak jak byłeś wierny i tak jak szedłeś, kiedy trzeba było przed, tak samo dzisiaj jesteś tym, który jest przy nas. Panie, jeżeli widzisz i naszą wdzięczność, i naszą wierność, to tak ufam, że sprawia Ci to wiele radości. Ale jeżeli pomimo swojej wierności widzisz naszą niewierność, to jesteś zasmucony. I nie pozwól, żeby nasze życie Cię dłużej zasmucało. Chcemy Cię prosić, abyś tym słowem nas zainspirował do tego, abyśmy nie tylko mieli pewność, że zawsze możemy na Ciebie liczyć, ale żebyś nas uczył w umiejętny sposób dostrzegania Twojej obecności, rozeznawania Twojego głosu. Prosimy, byś błogosławił i to słowo, byś błogosławił tę społeczność dla Twojej chwały. A modlę się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen. A Pan prowadził lud izraelski. Kochani, dzisiaj będzie o Bożym prowadzeniu. O różnych sposobach odkrywania Bożej drogi, Bożej woli względem naszego życia. Jak to jest z tym Bożym prowadzeniem, z tym poszukiwaniem Bożej woli względem naszego życia przez każdego z nas? Jak to jest z tym szukaniem Bożego prowadzenia? Czy pytamy Boga o to, co mamy zrobić, i modlimy się o Jego odpowiedź, z jednej strony przynosząc Mu swoje rozwiązania, ale będąc otwartymi też na Jego korekty i zmiany? Czy też przychodzimy do Boga z naszymi konkretnymi planami, zamiarami, komunikując, że tak, a nie inaczej chcemy postąpić i tylko oczekujemy Bożej akceptacji, nie pytając Go o Jego zdanie, tylko żeby Bóg to zaakceptował? A może jest jeszcze inaczej? Może w ogóle z Bogiem nie konsultujemy swoich planów? No bo po co? W jakim celu? I zawsze mamy takie święcie brzmiące wytłumaczenie. Bóg ma tylu wierzących ludzi na głowie. Bóg ma tyle problemów na głowie, że ja Go jeszcze nie będę dodatkowo obciążał. I czasami to słyszę. Kiedy w czasie rozmowy zachęcam, daj to w Boże ręce, złóż to na Boga. Nie będę Boga zarzucał tymi sprawami. Dać On ma jeszcze wiele innych rzeczy na głowie. Ja sobie z tym sam poradzę. Kochani, wielokrotnie jest tak, że to wszystko, co robimy, decyzje, jakie podejmujemy, jeżeli chcemy być w takim obszarze oddziaływania Boga, chcemy odbierać w kategoriach Bożej woli względem nas. Na pewno taka jest Boża wola. Zakładamy a priori, nie starając się upewnić, czy rzeczywiście tak jest, ale gdzieś tam zakładamy, na pewno to mieści się w kategoriach Bożej woli względem mnie. Mówimy bądź myślimy, będąc nieraz o tym święcie przekonani, że taka jest Boża wola, takie jest Boże prowadzenie i nieraz dodamy jeszcze takie stwierdzenie, które powoduje, że jeżeli ktoś ma wątpliwości, to zostaje postawione na właściwym miejscu, kiedy mówimy, bo Pan mi tak powiedział. Czy rzeczywiście Pan tak nam mówi w pewnych rzeczach? A potem okazuje się, że nie dostrzegaliśmy albo nie chcieliśmy widzieć pewnej bardzo subtelnej granicy, jaka wielokrotnie występuje pomiędzy Bożą wolą względem naszego życia, a naszą wolą, którą realizujemy, a którą chcemy, żeby była Bożą wolą. Nieraz tak jest, że nie dostrzegamy albo nie chcemy dostrzec bardzo subtelnej granicy pomiędzy rzeczywistą Bożą wolą, a naszą wolą, którą chcielibyśmy Bogu w usta wtłoczyć i powiedzieć, to jest, Panie, na pewno Twoja wola. Bo życie nieraz nas uczy, że Boża wola i nasza wola to są dwie zupełnie różne wole, jeżeli tak można powiedzieć. Jak to właściwie więc jest z tą Bożą wolą względem naszego życia? Jak to jest z tą umiejętnością odczytywania Bożego prowadzenia, rozeznawania Bożego prowadzenia? Że Bóg mnie chce prowadzić, że w tym, w czym jestem, Bóg mnie prowadzi. I to nie na tej zasadzie, że Boga stawiam przed faktem dokonanym, bo przecież łatwiej uzyskać przebaczenie niż pozwolenie? Czy też znajdujemy się w tym momencie, dlatego że jest to konsekwencja tego, iż pytaliśmy się Boga, co mamy robić? I Bóg w różny sposób nam pokazywał. I o tych różnych sposobach komunikacji Boga z nami chcę dzisiaj powiedzieć. Bóg posługiwał się różnymi sposobami, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. I tak samo posługuje się dzisiaj różnymi sposobami w komunikowaniu swojej woli względem naszego życia. Pierwszym takim sposobem i najważniejszym, który jest źródłem szukania Bożego prowadzenia, rozpoznawania Bożej woli względem naszego życia, jest oczywiście Biblia. To jest rzecz najważniejsza, albo powinna być najważniejsza. Musimy jednak być jedno w stosunku do rozumienia, czym jest Biblia. Biblia jest nieomylnym Bożym Słowem? Czy Biblia zawiera Boże Słowo? Biblia jest nieomylnym Bożym Słowem? Czy Biblia zawiera Boże Słowo? Za którą opcją się opowiadać? Za pierwszą? Czy za drugą? Ktoś może zapytać, ale po co od tego zaczynasz? Bo to jest podstawa. Bo jeżeli założymy pierwszą rzecz, implikuje to kolejne. Jeżeli założymy drugą, implikuje to kolejne. Niestety coraz częściej w Kościele Chrystusa można usłyszeć nauczanie mówiące, że Biblia zawiera Boże Słowo. I nie można traktować Biblii w 100% jako Boże Słowo. Bo przecież jest aparat krytyczny, bo przecież jest Deutero Izajasz, bo przecież jest Drito Izajasz, bo przecież ten Deutero i Drito to niekoniecznie jest ten pierwszy Izajasz. A więc zaczynamy zastanawiać się, co w tym Bożym Słowie jest Bożym Słowem, a co jest aparatem krytycznym, co jest pewną tradycją, co jest tylko formą dopowiedzi, narracji, gdy chodzi o Ewangelię, o Dzieje Apostolskie. Dlatego postawiłem to pytanie. Czy dla ciebie Biblia jest Bożym Słowem? Czy zawiera Boże Słowo? Biblia jest pisemną relacją o tym, co Bóg poprzez Ducha Świętego najpierw przekazał pewnej grupie ludzi, którzy później przelali to na papier, a następnie przekazali szerszemu ogółowi dla ogólnego dobra całej ludzkości, jeżeli tak moglibyśmy to powiedzieć. Bóg wybierał sobie pewne osoby. Oni z inspiracji Bożego Ducha czynili pewien zapis. Potem szerszy ogół był zaznajamiany z tym, a w końcu, kiedy otworzymy Biblię, jesteśmy tymi, którzy są beneficjentami tego wszystkiego, co kiedyś Bóg uczynił poprzez inspirację Ducha Świętego, wykorzystując pewne osoby. Biblia zawiera bezpośrednie polecenia dotyczące tego, co powinniśmy robić, a czego nie. przedstawia podstawowe zasady życia i je reguluje. Można śmiało powiedzieć, że jest podręcznikiem Bożego prowadzenia, poprzez które Bóg w jasny sposób przekazuje nam wskazówki co do norm moralnych, etycznych, w oparciu o występowanie, które mamy żyć. Biblia również reguluje sprawy naszej duchowości. W takim wypadku, jeżeli opieramy się o Biblię, to dla nas jest punkt wyjścia. Co jest Bożą wolą? Co wypływa z Biblii, gdy chodzi o nasze życie? Biblia mówi, że Bożą wolą jest, żeby On, Bóg, był dla nas kimś najważniejszym. To jest Bożą wolą. Stąd rozpoczyna przykazania, aczkolwiek w chrześcijaństwie od czasu do czasu z większą siłą da się usłyszeć stwierdzenia: przykazania nas już nie obowiązują, bo my żyjemy w wolności. Stary Testament już nas nie obowiązuje. Kochani, żyjemy w trudnych czasach, gdzie bardzo często w społecznościach, w chrześcijaństwie szermowane są pewne sformułowania, które podważają autorytet Bożego Słowa. Stąd też Bożą wolą jest, że to, co jest zawarte w pierwszym przykazaniu: ja jestem Pan Bóg Twój, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To jest Boża wola, żeby Bóg dla mnie był kimś najważniejszym. Bożą wolą jest, żebyśmy byli zbawieni i mieli życie wieczne. Tak mówi Biblia. Bożą wolą jest, żebyśmy stale wzrastali w poznaniu naszego Pana, żebyśmy trwali w naszym Panu, szczególnie w czasach końca. Żyjemy w czasach końca i mamy trwać w społeczności z Panem. Bożą wolą jest, żebyśmy przynosili owoce przemienionego życia. Niedawno korespondowałem z pewnym człowiekiem, który miał pewne rzeczy na swoim sumieniu, i kiedy starałem się mu uzmysłowić, że pewne rzeczy, które wydarzyły się jako konsekwencja jego złego życia, mają przełożenie na nastawienie ludzi względem tej osoby. I słyszałem i czytałem sformułowanie: no ale przecież Pan Jezus mi przebaczył, to dlaczego wy nie będziecie mogli mi przebaczyć? No zaraz, chwileczkę. A przemienione życie? Jeżeli mówisz, że jesteś wierzącym człowiekiem, gdzie twoje przemienione życie? Zostawać tylko w świadomości, że Jezus mi wybaczył, to jest prawdą. Jezus mi wybaczył, Bóg mi wybaczył. Ale Bożą wolą jest, żebym wzrastał i przynosił owoce przemienionego życia. Żeby to było widoczne w moim życiu, jakie zmiany Bóg we mnie dokonuje. A Bóg dokonuje cudów, tak samo gdy chodzi o kwestię funkcjonowania starych przyzwyczajeń. Bożą wolą jest, żebyśmy mówili innym o Bogu, żebyśmy dawali świadectwo. To jest Boża wola. Jednakże poznanie Bożej woli nie ogranicza się jedynie do rzeczy zasadniczych i najważniejszych. Chodzi też o sprawy związane z naszą codziennością, z normalnym, zwykłym funkcjonowaniem. I tak, Bóg nas poucza, że mamy być uczciwi, to we wszystkim. Taka jest Boża wola. To jest zawarte w Biblii. A więc nie pytam go, albo nawet nie zastanawiam się, czy w tym miesiącu mam wszystko wykazać w zeznaniu podatkowym, czy też mam coś zatrzymać. Nie pytam: Panie Boże, jaka jest Twoja wola? Ty wiesz, że mógłbym te środki przeznaczyć na coś innego. Powiedz, jaka jest Twoja wola. No fakt jest oczywisty. Bożą wolą jest, żebym był uczciwy. A więc nie mam Boga co pytać. Bóg może mi powiedzieć, dając konkretny odnośnik. Przeczytaj sobie to, jeżeli masz wątpliwości. Bożą wolą jest, żebym był uczciwy, i zwracam się do uczniów, studentów, żebym nie ściągał na klasówkach. Chociaż ktoś może powiedzieć, że to jest objaw przenikliwości, sprytu. Ale to jest oszustwo. Bóg chce, żebym był uczciwy. Znam studenta, który nie zdał egzaminu. Dlatego, że kiedy prowadzący zapytał go, czy robił pan tę pracę sam, czy też ktoś panu pomagał, było takie pytanie. Czy ktoś panu pomagał? Nie miał możliwości sprawdzenia. Student powiedział: pomagał mi kolega. No to pan oblał. A mógł powiedzieć: robiłem to sam, bez jakich konsekwencji, jakichkolwiek. Bożą wolą jest to, żebym był uczciwy. Jeżeli na klasówkach będę ściągał, robię sobie otwartą furtkę, żebym potem w życiu w wielu innych rzeczach zaczął być nieuczciwy i ściągać. Kochani, Bóg nie da nam w tej materii innego prowadzenia od tego, który nam już przekazał, a które zawarte jest w Biblii. I to od samego początku jej napisania. Chcę przytoczyć tylko jeden fragment z Nowego Testamentu, kiedy Piotr pisze: między innymi prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej waszym dobrym uczynkom, czyli waszemu innemu życiu, wychwalali Boga w dzień nawiedzenia. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Bóg więc nas poucza, że mam być uczciwy. Bóg nas pouczył dla naszego dobra. To akurat informacja dla singli. Abyśmy zawierali małżeństwa tylko w Panu, czyli z wierzącymi ludźmi. Żeby potem nie mieć problemów. Czy to znaczy, że jeżeli zawrę związek małżeński z kimś wierzącym, to nie będę miał problemów? Będę miał problemy też. Ale jest jedna sprawa, która też jest pewną implikacją mojego wyboru. Wiecie dobrze, że życie nie jest łatwe. Jeżeli nie mam oparcia w mojej najbliższej osobie, duchowego oparcia, jeżeli nie mam partnera, który mnie na duchowym poziomie rozumie, jestem odosobniony, osamotniony w tym wszystkim. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy Pan Bóg dokonuje cudów i ktoś dochodzi do osobistej, żywej wiary, chce się zwrócić do małżonków, którzy są wierzącymi ludźmi. To nie jest na tej zasadzie, że jestem wierzący i wszystko jest w porządku. Ale to znowu odwołuje się do kwestii pracy nad sobą, zmienionego życia, owoców. Gdy chodzi o kwestię dokonywania wyborów odnośnie małżeństwa, mamy już w tym Boże prowadzenie. Bóg uczy nas o konieczności prowadzenia czystego życia. To też zawarte jest w Biblii. Jeżeli ktoś teraz się modli z ludzi, którzy mają problemy jakieś: Panie, jeżeli nie chcesz, żebym sobie dzisiaj wypił, to nie pozwól, żebym przechodząc koło sklepu monopolowego wstąpił albo do baru, żebym nie musiał wstąpić. Dziwnie brzmiąca modlitwa. To unikam takich sytuacji. Stosuję pewnego rodzaju prewencję. Nie na tej zasadzie: Panie, ty wiesz, że mam problemy z pornografią albo z filmami pornograficznymi, a są takie kanały, więc jeżeli twoją wolą jest, żebym nie oglądał takich filmów, to pozwól w momencie, kiedy będę szukał po kanałach, żebym na taki kanał nie trafił. No to jest głupota. Jeżeli Bożą wolą jest czyste życie, to nie modlę się, mając świadomość, że są strony internetowe zawierające niekoniecznie właściwe treści, żebym szukając informacji: Panie, bylebym tylko na te strony nie trafił. Stosuję prewencję. Dla mnie to jest wystawianie Boga na próbę i śmianie się z Boga. Bóg powiedział, że mam prowadzić czyste życie. Nikt z nas w 100% samego siebie nie zna. Z drugiej strony, kochani, Boży przeciwnik ma takie sposoby i takie triki. A jeżeli nam się wydaje, że w czymś jesteśmy mocni, to może zdarzyć się, że wcześniej czy później będziemy leżeli na łopatkiem, a nawet nie będziemy tego świadomi, kiedy się to wszystko wydarzyło. Bóg powiedział i Bóg nie zmienił zdania. I to Boże prowadzenie co do czystości życia mamy zawarte w Bożym Słowie. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre, czego Pan żąda od ciebie. Byś wypełniał prawo, okazywał miłość bratną, w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Paweł pisze: słowo Chrystusowe niech mieszka was w obficie. Pamiętajcie, czego nauczał Chrystus, a jego słowa niech wzbogacają wasze życie. Zwracajcie myśli ku wszystkiemu, co dobre, prawdziwe, sprawiedliwe. Myślcie o tym, co czyste i piękne. Albo miejsce, albo wiele miejsc, kiedy mamy konkretne pytanie: nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? A więc pierwszym, najważniejszym krokiem w kontekście Bożego prowadzenia w naszym codziennym życiu, w naszym funkcjonowaniu, w naszej walce z tym wszystkim, co nas zaśmieca, przepraszam za określenie, z tym całym gnojem, który świat wylewa, to jest Boże Słowo. Bóg nas zachęca, abyśmy z tego korzystali, ale Bóg za nas nie decyduje. To, co zrobimy, zależy od nas. My dokonujemy wyboru, czy chcemy z tego skorzystać, czy nie. Jeżeli popatrzymy na Boże Słowo, jeżeli popatrzymy na całą Biblię, uzmysłowimy sobie, że mamy w niej drugi środek porozumiewania się z Bogiem, który nazywa się Duch Święty. Konkretne prowadzenie, oświecenie przez Ducha Świętego. Bóg komunikuje, używając swojego Ducha Świętego. Pierw swoje Słowo, swojego Ducha Świętego. Słowo oświecenie jest przede wszystkim terminem odnoszącym się do tej służby Ducha, w której Duch Święty wyjaśnia wierzącemu człowiekowi znaczenie Bożego Słowa w kategoriach właściwego zrozumienia, jasnego i właściwego zrozumienia Biblii. Pan Jezus mówi: on z mojego weźmie wam oznajmi. Pan Jezus mówi, on wprowadzi was we wszelką prawdę, więc kwestia Ducha Świętego. Tak więc oświecenie z góry stanowi oczywiste źródło Bożego prowadzenia. Im lepiej rozumiem słowo, odwołuję się do punktu pierwszego, tym lepiej będę znał Boże prowadzenie w moim życiu i tym bardziej będę odkrywał, jak koniecznym dla mojego dobra jest poddanie się temu prowadzeniu. To oświecenie Ducha Świętego działa jakby w dwie strony. Zaczyna się, że działa do środka, do wewnątrz, kiedy Duch Święty pokazuje mi mój grzech, moją słabość, moje potrzeby. Kiedy używa możliwości, żeby mógł poznać samego siebie, rozeznać się i zorientować się, w jakim stanie się znajduje. I to drugi sposób prowadzenia, to jest na zewnątrz, kiedy spełnia dalsze zadanie, dla których został posłany, tak jak to Pan Jezus zapowiadał. To jest kwestia i oprócz tego, że pociesza, że prowadzi czy obdarowuje nas wewnętrzną siłą, daje też mądrość w konkretnych sytuacjach, jak mamy się zachować. Jestem przekonany, że wielu z nas mogłoby stanąć w tym momencie i dołączyć się, wypowiadając słowa świadectwa, jak Duch Święty dawał konkretne słowa i kiedy byłaby możliwość, żebyśmy słuchali tego, co mówimy, to bylibyśmy zaskoczeni, bo samych siebie byśmy nie spodziewali się po sobie, że takie słowa potrafimy powiedzieć. Szczególnie, kiedy czekały nas, czy mamy za sobą rozmowy z niezbyt miłymi, pewnymi ludźmi, dzięki Bogu już nie funkcjonującymi w tej naszej rzeczywistości. Ja również tego doświadczam dzisiaj, nie tylko w sytuacjach związanych z moją służbą, ale także w sprawach codziennego życia. Czasami potrzebujemy inspiracji, prowadzenia Ducha Świętego, kiedy jesteśmy skonfrontowani z treściami, którymi jesteśmy zarządzani, gdy chodzi o nauczanie, które ma znamiona biblijnego nauczania, a tym biblijnym nauczaniem nie jest. Duch Święty pokazuje, Duch Święty zapala pewne czerwone lampki, chyba że profilaktycznie żeśmy te lampki wykręcili. Kochani, trzecią formą prowadzenia Bożego jest Boża opatrzność, okoliczności, w jakich się znajdujemy. Nie jeden z nas być może już tego osobiście doświadczył, że Bóg zezwala. Nie, że Bóg jest autorem. Bóg zezwala na dzianie się w naszym życiu rzeczy, których w danym momencie nie rozumiemy, z którymi się jest trudno pogodzić i które jest nam trudno zaakceptować. I wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak wprowadzenie w życie dwóch nawyków. Pierwsze jest powierzanie się w Boże ręce, wierząc i ufając, że Bóg ma wszystko w swojej kontroli. I że ma w tym jakiś swój ukryty cel, którego ja do końca może teraz nie jestem w stanie zrozumieć. Ale wiem, że Bóg ma nad tym pieczę. Nie wiem dlaczego, ale wiem, że ma. Natomiast drugim jest proszenie o siłę potrzebną nam do przejścia tego wszystkiego. Zdaję sobie sprawę z tego i znowu ocieram się o, wybaczcie, gdy idzie o refleksje związane z różnym nauczaniem, zdaję sobie sprawę z tego, że jesteśmy bombardowani nauczaniem, że jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, nic złego ci się stać nie może. Żadna choroba cię nie dotknie. Będziesz zawsze zdrowy. Będziesz zawsze latał na pewnym poziomie. A jeżeli coś złego, coś trudnego cię dotyka, to znaczy, że z twoją duchowością nie jest tak, jak powinno być. I znowu coś, co wygląda biblijnie. Potrzebujemy inspiracji, rozeznania Bożego prowadzenia w rozsądzaniu, czy rzeczywiście te rzeczy tak się mają. Pamiętacie Józefa ze Starego Testamentu? Przykład osoby, którą Bóg prowadził i komunikował swoją wolę przez niezrozumiałe i trudne dla niego wydarzenia. Józef wiedział, że jest umiłowanym przez Boga, ale nie miał świadomości, brak zrozumienia totalny występował w jego życiu, kiedy przechodził konkretne fazy swojego życia. Wrzucony przez braci do studni, sprzedany do Egiptu, posądzony o coś, co nie zrobił, wrzucony do więzienia, kiedy znajduje się w sytuacji, kiedy może zapytać, Boże, o co chodzi? Czy ty rzeczywiście jeszcze panujesz nad tym wszystkim, co jest w moim życiu? Dlaczego mnie to spotyka? Ja ci zaufałem. W końcu moje wyobrażenie twojego prowadzenia powinno być zupełnie inaczej, inaczej wyglądać. I ono inaczej wygląda, bo wydaje mi się, że powinieneś mnie inaczej prowadzić. A Bóg komunikuje pewne rzeczy poprzez konkretne sytuacje, okoliczności, których ja teraz nie rozumiem. Ale może pod wpływem czasu zacznę rozumieć i klocki zaczną mi się układać w całość. Wiele lat później, kiedy sytuacja Józefa się zmieniła, kiedy jego bracia stoją przed nim, kiedy wreszcie daje mu się im poznać, co Józef mówi? Nie smućcie się, Nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali, bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Czy tak samo myślał, kiedy został wysłany do Egiptu? Miał takie same spojrzenie na sytuację, w której się znalazł? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Czy Józef miał takie poznanie na początku problemu? Że Bóg go wysyła do Egiptu, żeby ocalił swoich braci? Czy Józef to rozumiał? Nic z tego nie rozumiał. Ale poprzez konkretne okoliczności Bóg komunikował mu swoje prowadzenie i swoją wolę. Czasami nie starajmy się rozumieć, bo nie zrozumiemy. Ale jeżeli ufamy Bogu, jeżeli wiemy, że nasze życie spoczywa w Jego rękach, to poprzez konkretne okoliczności Bóg chce nam komunikować swoją wolę i chce nas prowadzić. Kochani, wiele opatrznościowych wydarzeń, tego co z nami czy z naszymi bliskimi się dzieje, należy przyjąć jako działanie naszego Pana, dzianie się Bożej woli względem naszego życia. Jako sposobność, w której Pan nam mówi, taki jest mój plan względem Ciebie. Żeby Cię bardziej wyciszyć, żeby Cię może bardziej przyciągnąć, żebyś mógł zacząć widzieć to, czego do tej pory nie byłeś w stanie. Wiecie, kiedy ja mam najlepszy czas z Bogiem? Powiedzieć wam? Kiedy leżę w szpitalu chory. Wtedy mam najlepszą społeczność z Bogiem. Albo kiedy jestem chory. Czwartym sposobem komunikowania Bożej woli jest mądra rada innych wierzących ludzi. Kościół to jest ciało Chrystusa, które się o siebie modli, które się zachęca, które się mobilizuje, ale które jest obdarzone Bożym poznaniem, żeby pomagać w ten sposób innym. Kochani, Pan Bóg chce działać w ten sposób w naszym życiu. Czasami jest tak, że my oczekujemy jakichś konkretnych cudów. Panie, chora jest moja córka. Proszę Cię, żebyś zadziałał i mogę Ci nawet scenariusz cały powiedzieć, żeby Ci czasu nie zabierać. A Pan Bóg mówi, to ją poślij do mądrego lekarza. Bo niekoniecznie przeziębienie ja muszę uzdrowić tak od... Wielu Bożych mężów doskonało zdawało sobie sprawę z tego, co to znaczy mieć dobrych doradców i co to znaczy korzystać z wiedzy i doświadczenia. I zwracanie się do ludzi, których Bóg im postawił, których obdarzył mądrością i poznaniem, okazywało się wielkim błogosławieństwem. I takie zachowanie wcale nie było ujmą na honorze, wcale nie było brakiem duchowości. Nie ucierpiał na tym też żaden sposób ich autorytet. Kochani, możemy zrobić pouczające studium biblijne na temat królów Izraela i Judy oraz doradców, którzy mieli na nich dobry i zły wpływ. W drugiej królewskiej co czytamy? Młody król Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana przez całe swoje życie, ponieważ pouczał go kapłan Jehojada. Bóg posłużył się Jehojadą, żeby królowi Joaszowi komunikować swoją wolę. I Joasz wcale nie miał żadnych problemów z tym, żeby korzystać z dobrej rady Bożego męża. W Księdze Przypowieści Salomona jest pełno wersetów mówiących o tym, jak ważne znaczenie jest szukanie mądrej rady w życiu jednostki, a i całych społeczeństw. Salomon pisze, gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Albo w innym miejscu, gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. Nikt z nas nie ma patentu na rozumienie wszystkiego we właściwy sposób. Dlatego, że bardzo często do pewnych spraw możemy też podchodzić subiektywnie. Potrzebujemy więc dojrzałej, mądrej rady kogoś z członków ciała Pana Jezusa, innych wierzących. Bo Pan Bóg może obdarzyć mądrością innych w tym celu, żeby oni nas kształtowali. Żeby oni nam komunikowali. Zwróćcie uwagę, my chcielibyśmy, jest pewne niebezpieczeństwo, we mnie też jest to niebezpieczeństwo. Panie, komunikuj mi bezpośrednio, a ja Boga nie jestem w stanie, nie mogę niczym ograniczyć. Bóg może w różny sposób mi komunikować. Poprzez swoje słowo, poprzez swojego Ducha Świętego, poprzez okoliczności, poprzez konkretnych ludzi. Potrzebujemy odwagi, żeby zapytać kogoś, do kogo mamy zaufanie. Jak ty myślisz? Co byś mi poradził? Co zrobiłbyś na moim miejscu? Czy to znaczy, że nie jestem duchowy? Nie bójmy się pytać innych o radę, dzielić się swoimi wątpliwościami, odbierać tych ludzi jako Boże narzędzie w procesie kształtowania naszej duchowości czy w procesie odbierania Bożego prowadzenia do nas. I wreszcie piąty sposób, w jaki Bóg nam komunikuje, co jest Jego wolą. To jest bezpośrednie objawienie pochodzące od Boga. Ja wiem, że w chrześcijaństwie punkt ciężkości niektórzy na to kładą. Bezpośrednie objawienie. Ja to ująłem jako piąty punkt, jako ostatni. W Księdze Joba czytamy, 33 rozdział. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi, oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom oczy, niepokoi ich, ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu, uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Pamiętamy Józefa z Nowego Testamentu. We śnie objawia mu się anioł, który mu komunikuje. Pierw mu komunikuje weź swoją żonę bez jakichkolwiek oporów, dlatego że to, co w niej jest, to nie jest konsekwencja jej niewierności, ale działania Ducha Świętego. Potem we śnie Józef ma widzenie anioła, który mówi mu, że ma zabierać Marię Jezusa, uciekać z Betlejem i do Egiptu. Potem we śnie Józef ma widzenie, że ma wrócić z powrotem, bo ci wszyscy, którzy nastawali na Jezusa, już wyginęli. W liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale czytamy: wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Również mamy napisane, że generalnie czasami Bóg może się posłużyć objawieniem, które mamy. Może to być sen, ale nie mogę budować doktryny na snach. Nie mogę budować konkretnego Bożego doświadczenia na jednym z aspektów tego doświadczenia i brać jako najważniejsze. Nie jestem specjalistą od snów, aczkolwiek powiem wam, że aż zadrżałem, kiedy zobaczyłem w jednych zapowiedzi chrześcijańskich sennik chrześcijański. Tak, sennik chrześcijański. Co znaczą sny? Jeżeli masz sny w ciemnej tonacji, to znaczy, że one pochodzą od diabła. Jeżeli masz w jasnej tonacji, to znaczy, że one pochodzą od Boga. Powiem wam, że z jednej strony podziwiam w cudzysłowie ludzi, którzy tworzą takie stwierdzenia, którzy być może nie do końca są świadomi odpowiedzialności, którą biorą na swoje barki. A druga rzecz, czasami Bóg może się posłużyć snem i coś ci może przekazać, ale nigdy nie przekaże ci doktryny, bo to, co najważniejsze do zbawienia, to my już mamy. My nie potrzebujemy pisać drugiej Biblii. My nie potrzebujemy uwiarygadniać tekstów, które już w Biblii są napisane. Sny to jest rzecz bardzo subiektywna, bardzo osobista, ale nie mogą być jedynym objawieniem. Pan powiedział mi, kiedyś wam o tym mówiłem, w jaki sposób jeden z moich przyjaciół, ewangelistów, nie powiem wyleczył, bo nie chorowałem na to, ale chciałem go podejść, wiecie, tak charyzmatycznie go chciałem podejść. I chcąc go przekonać, żeby przyjechał do Polski na ewangelizację, chciałem użyć duchowego argumentu i powiedzieć: Bob, Pan mi powiedział. A Bob, patrząc z miłością, z uśmiechem, powiedział: wiesz co, Leszek, dziwne, bo Pan mi tego nie powiedział. I kropa. Bo skąd ty masz wiedzieć, że Pan mi powiedział? Ja mogę ci powiedzieć, próbując ubrać się w duchowe szaty. Pan mi powiedział, ale jeżeli jest taka sytuacja, to Bóg zawsze robi, że mówi do jednego i przygotowuje kogoś drugiego. Żeby ten drugi nie był zaskoczony, słysząc, Pan mi powiedział. Pamiętacie, jak Bóg przemówił przez sen do Piotra? Już tam będą. Wyjdź do nich. Oni po ciebie przyjdą. Tak samo przez sen przemówił do tych, którzy szli do Piotra. Idźcie tam, bo on tam jest. I wtedy nie było zaskoczenia z jednej i z drugiej strony. Kochani, prawdą jest, że Bóg używał snów, widzeń, swoich posłańców, jakimi są aniołowie, w innych bardzo niezwykłych zjawiskach, żeby przekazać ludziom coś bardzo ważnego. Prawdą jest, że czasami coś może nam powiedzieć, ale to nie jest najważniejsza rzecz, gdy chodzi o Boże prowadzenie. Przede wszystkim chodzi o Biblię. Potem chodzi o okoliczności, sytuacje. Chodzi o działanie Ducha Świętego. Kochani, tak jak Bóg mnie prowadzi w kwestii poznawania Bożej woli, w byciu wyczulonym na Boże prowadzenie, uważam, że to, co Bóg miał najważniejszego do powiedzenia w kontekście zbawienia, już dawno powiedział. I tu nie trzeba niczego uzupełniać. Nie trzeba niczego interpretować na nowo. Nie trzeba pisać drugiej części dziejów apostolskich. Tego nie trzeba. To wszystko już mamy napisane. Pod tym względem Boże objawienie jest pełne. Musimy jednak być bardzo ostrożni, żeby szukając Bożego prowadzenia, szukając Bożej woli, umieć rozeznawać, co jest Bożym prowadzeniem, co jest rzeczywistym Bożym głosem, a co jest moim oczekiwaniem, moim wewnętrznym pragnieniem, moim wewnętrznym głosem. Mamy sprawdzać, czy rzeczywiście tę myśl Bóg mi położył na serce, czy też położył mi ja sam, moje ego położyło mi na serce. Stąd też potrzebni są inni, ciało Chrystusa, rada i rozeznawanie. Modlimy się o dary ducha, myślę, w większym lub mniejszym stopniu. To, o co się modlę w kontekście darów ducha, żebym miał dar rozeznawania duchów. Myślę, najbardziej potrzebny nam dar w czasach ostatecznych. Dlatego, że Bóg mówi, że w czasach ostatecznych przyjdzie diabeł pod postacią anioła jutrzenki, żeby zwieść wybranych. Nie będą zwiedzeni ci, którzy nie mają pojęcia o Bogu, ale Kościół. Ja nie szermuję teraz teorią zwiedzenia w Kościele, ale mówię tylko, że żyjemy w tych czasach i szukając Bożego prowadzenia, Bożej woli, mamy korzystać z różnych możliwości, które nie będą się wykluczały nawzajem, ale będą potwierdzały. Bo jeżeli będziemy szukali potwierdzenia i będzie to rzeczywiście Boża wola, to Bóg będzie potwierdzał. Jego słowo, prowadzenie Ducha Świętego, okoliczności, Boży głos. Kochani, powiedziałem o tych kilku rzeczach. Bóg chce, abyśmy podejmowali dobre decyzje, kiedy codziennie chodzimy z Nim. Mamy przywilej radzenia się naszego Pana, mówienia: Panie, to jest mój problem, potrzebuję Twojego prowadzenia, Twojego rozeznania. Potrzebuję, żebyś dał mi potwierdzenie, czy mam iść w tą stronę. Objaw mi Twoją wolę w taki sposób, jak chcesz. I życzę każdemu z nas, żebyśmy korzystali z tych sposobów Bożego prowadzenia. Albo inaczej, żebyśmy każdego dnia dawali naszemu Panu okazję ku temu, by nas prowadził, by nam objawiał swoją wolę. I byśmy we właściwy sposób, umiejąc odczytywać Jego głos, byli otwarci na Boże prowadzenie. A Bóg chce nas prowadzić. Tak prowadził naród wybrany. Bóg chce, abyśmy mogli odczuwać Jego rękę, która jest wyciągnięta. Abyśmy się Go pytali. On będzie odpowiadał. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Twoje sposoby docierania do nas są bardzo różne. Przede wszystkim dziękujemy Ci za Twoje słowo, które zawiera to wszystko, czego potrzebujemy do życia, do właściwego funkcjonowania, do wieczności. Panie, daj, abyśmy mieli Twoją mądrość w rozeznawaniu Twojej woli. Najpierw w szukaniu, ale potem w rozeznawaniu. Abyśmy umieli rozsądzić, czy to jest Twój głos, czy to jest tylko nasze ludzkie pragnienie. Chcemy Cię tak gorąco prosić, Panie, abyś czynił z nas ludzi Twojego słowa. Panie, spraw, abyśmy rzeczywiście mogli się przeoblekać w takie Twoje poznanie, mając świadomość, że żyjemy w trudnych czasach, w czasach końca. Abyśmy dla siebie nawzajem mogli być pomocą i zachętą. Żebyśmy mogli sobie służyć tymi darami, którymi nas wyposażyłeś. Ale też byśmy mogli służyć tym, którzy jeszcze do Ciebie nie należą. Dziękujemy, że do nas mówiłeś. Dziękujemy, że Duchu Święty, to Ty masz moc przekonywania. Dziękujemy Ci, że tak na nowo zwracasz nasze oczy na to, co najważniejsze. Na Twoją bliskość, na społeczność, na Twoje słowo. Prosimy, byś nas prowadził w tygodniu, jaki zaczynamy. Panie, żebyś dawał nam wiele mądrości, żebyśmy podejmowali te właściwe decyzje. Chcemy Cię, Panie, prosić o te wszystkie sprawy, problemy, które są pośród nas, w domach, o nasze relacje w małżeństwach, w rodzinach, w sąsiedztwie, w pracy. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś zainteresowany tym, abyśmy byli takimi nosicielami Twojego pokoju. Ty chcesz nas zmieniać. Oczekujemy tego, Panie. Używaj nas w najbliższym czasie i każdego dnia. Dziękujemy Ci za te modlitwy, których Ty już wysłuchałeś, tak jak je do Ciebie przynosiliśmy. I Panie, też chcemy dalej tak bojować w modlitwie przed Twoim tronem. Chcemy Tobie przynieść i małą Heidi Helenkę, jej serduszko, jej organizm. Panie, prosimy Cię, żeby to wszystko, co w niej stworzyłeś cudownie, mogło zacząć działać, abyś jej zdrowie miał w swojej ochronie, aby, Panie, tak naprawdę, tak jak stworzyłeś i powołałeś, abyś mógł dokonywać cudów. Chcemy Cię prosić o jej rodziców, o mądrość dla lekarzy. Chcemy Cię prosić o Marysię po operacji. Też, Panie, prosimy Cię, już wiele lat zanosimy te modlitwy przed Twój tron, dziękując Tobie za to, w jaki sposób też posługiwałeś się nią w szpitalu, jak mogła być Twoim narzędziem w wielu rozmowach, które prowadziła z kobietami. Prosimy o dotknięcie uzdrowieńcze dla niej. Chcemy Cię prosić o siły dla Ani po operacji. Panie, chcemy Cię prosić o Pana Bogusława z Rudy Śląskiej, w jego chorobie, w jego doświadczeniu, o wzmocnienie, podniesienie dla niego. Prosimy Cię, Panie, o Hanie ze Ślezieni, o Panią Halinę, o rodzinę z Głębiec. Chcemy Cię prosić o Julkę, również o takie Twoje cudowne dotknięcie, o Twój pokój dla niej i dla jej najbliższych. Chcemy Cię prosić o Ewę z rodziną po stracie mamy. Chcemy prosić Cię, Panie, o tych wszystkich, którzy są chorzy, o Panią Anielkę, która jest w szpitalu. Prosimy o taki pokój dla niej, ale też, Panie, o wzmocnienie fizyczne. O tych, których nie jesteśmy w stanie wymienić imienia, ale tych ich, Panie, znasz. Dziękujemy, że możemy o to prosić, Panie, że Twoje imię może być uwielbione i wywyższone. Oddajemy Tobie chwałę i cześć, a modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen.